To jest Kortowska Audycja Literacka i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej i zarazem ostatniej części rozmowy z Anną Maziuk, autorką książki Instynkt o wilkach w polskich lasach. Chciałabym teraz zapytać Panią o to, jak zbierała Pani materiał do tej książki, bo też czytając, znowu odwołuję się do lektury książki, widać, że odbyła Pani dużo podróży, że spędzała Pani właśnie w lesie dużo czasu na tropieniach. To jest taka sztuka, ja bym powiedziała, zachować się odpowiednio, żeby zobaczyć te zwierzęta, żeby jakiekolwiek wnioski móc wyciągnąć nieraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Oczywiście docierała też Pani do różnych osób, ekspertów, dokumentów ze śledztw w sprawie właśnie zabójstw wilków nielegalnych, ale to były też podróże i chyba było ich sporo, to też były różne tereny, bo i Bieszczady, i tutaj nasza Warmia i Mazury, skąd też Pani pochodzi. Proszę powiedzieć, jak zbierała Pani materiał i jeśli by mogła Pani powiedzieć coś więcej właśnie o tym tropieniu, o tym całym jakby takim wydarzeniu, procesie, w którym Pani, no jak mniemam, wielokrotnie już uczestniczyła.
Jeśli chodzi o tropienia, to w moim przypadku one się zadziewają trochę przypadkiem często. To znaczy, ja faktycznie uczyłam się tropić od specjalistów i ten pierwszy raz w 2014 roku to były takie seminarium w zasadzie dla studentów z Wielkiej Brytanii, studentów ekologii. Oni się dowiadywali o dużych drapieżnikach od naszych specjalistów i specjalistek. Natomiast później ja po prostu jestem bardzo blisko związana z lasem. Ja tam dużo bywam. Trochę to się jedno przenikało z drugim. Będąc w lesie, po prostu wypatrywałam tropów, czy odchodów, czy no, jakichś śladów, które mnie prowadziły na przykład do ofiar wilczych, prawda? No, jak się gdzieś zobaczy kruki krążące, no to można pójść w tym kierunku, sprawdzić, co tam się zadziewa. No i niejednokrotnie zdarzyło się, że ja w ten sposób znalazłam właśnie wilczą ofiarę w naszych, ale nie tylko w naszych lasach. Więc tak, jeśli już to tropienie, jeśli już zobaczę taki ślad w lesie, no to faktycznie na przykład zimą, no to jest cudowne doświadczenie móc pójść długo po śniegu wilczym tropem. Też mi się zdarzyło dojść do ofiary właśnie tej zimy, minionej zimy, akurat w Beskidzie Niskim. Kilka kilometrów idąc po takim tropie wilczym, który nie jest tak trudny do śledzenia jak na przykład trop rysia, który nagle po prostu się rozpływa. Idzie ryś, widać wszystko fajnie, po czym kilka metrów nic. I trzeba się domyślać. I to wcale nie jest takie proste, żeby odnaleźć ten trop dalej, bo ryś gdzieś przeskoczył, na chwilę może na drzewo, gdzieś tutaj zrobił dużego susa. Natomiast no, te wilcze tropy też się czasem gubią, bo tutaj coś się rozpuści, coś innego przypruszy, jakiś nowy śnieg. Natomiast jeśli się uda, no to jest bardzo, bardzo wdzięczne, no bo widać, co się zadziało po tych tropach. Można naprawdę dużo, dużo powiedzieć. I faktycznie podróżowałam w bardzo różne części kraju z tego względu, że zależało mi, żeby zrozumieć tą specyfikę relacji wilczo-ludzkich albo raczej ludzko-wilczych. Na różnych terenach i jak to się ma na przykład do tego, że wilki tam mieszkają i żyją od powiedzmy dziesiątek lat albo setek lat nieprzerwanie, a jak to wygląda w miejscach, gdzie dopiero się pojawiły po nie wiem, ponad stuletniej przerwie. I chciałam złapać te różnice, czy one istnieją i też być jak najbardziej obiektywna w tym, że właśnie w innym lesie zupełnie inaczej jest zobaczyć wilka, spotkać, trudniej, łatwiej, no jeśli gdzieś rosną tylko proste sosny, to łatwiej w ogóle dostrzec zwierzęta z daleka. Jeśli mamy burz, jak tutaj u nas, prawda, tu dużo drobnych krzaków i tak dalej, jest płasko, czasami jakieś wzniesienia. No tutaj na szczęśliwie nie mamy aż tak płasko, co ja uwielbiam. To i ułatwia, i utrudnia. Nie są to takie góry, jak gdzieś tam choćby w Bieszczadach, żeby widać naprawdę z daleka. Byłoby coś widać naprawdę z daleka, ale też nie jest to no właśnie takie ukształtowanie terenu, czy taki las, żeby było łatwo zwierzęta podpatrzeć.
Wchodziła też Pani trochę w środowisko myśliwych, czy też osób związanych z myślistwem, albo osób byłych myśliwych, albo tam pojawia się też bohater, który widział pewne zachowania niewłaściwe przez myśliwych i tak sobie pomyślałam, wydaje mi się, że jest to bardzo hermetyczna grupa, która silnie obstaje przy swoich prawach i swoich racjach. Powiedziałam, że pani wchodziła, może to nie jest dobre słowo, ale jednak gdzieś te rzeczy też się pojawiają w książce. Proszę powiedzieć, czy to było trudne, czy te osoby były chętne rozmawiać na tematy jednak bądź co bądź kontrowersyjne?
To zależało od osoby. Wiele z tych osób faktycznie rozmawiało, ku mojemu zdziwieniu, dość chętnie. Mówiło, opowiadało o swoich doświadczeniach dość chętnie. Chyba dlatego, że rzadko im się, podejrzewam, zdarza, żeby mieć taką osobę gotową słuchać tych historii. I jeszcze taką osobę nie z ich świata, bo oni między sobą oczywiście bardzo dużo o tym dyskutują i to też buduje taką często nieprawdziwą, ale jednak bardzo sztywną i niezmienną narrację, ponieważ jeśli się coś powtarza niezmiennie przez dziesiątki lat, albo nawet po prostu dziesiątki razy w ciągu kilku tygodni, no to się to mocno jakoś tam w głowie zapisuje. Natomiast tu przychodził ktoś z zewnątrz i chciał usłyszeć te ich opowieści. I chyba to mi ułatwiło takie zaciekawienie, jakaś moja, podejrzewam, naturalna otwartość, no i ciekawość naprawdę. Ja przychodziłam do tych ludzi chcąc poznać ich świat, no choć też i z trudnością, bo mam w ogóle trudność z wchodzeniem w nowe relacje. Ja tutaj musiałam wchodzić w relacje, które... No, z osobami, które mają kompletnie inne spojrzenie na świat niż ja i pozostawać w jakiś sposób otwarta na to spojrzenie, to jest wymagające.
I proszę powiedzieć, bo był taki czas ostatnio, gdzieś tam w mediach też społecznościowych, pojawiły się takie dwa obozy broniących myśliwych i sprzeciwiających się im, tam mordercy i tak dalej, pojawiały się takie hasła. Jak to jest pani zdaniem? Jakie pani wnioski udało się wyciągnąć? Czy należy to środowisko postrzegać tak zero-jedynkowo, czy jednak to zależy od myśliwego i tak dalej? Co by pani powiedziała na ten temat? Bo gdybyśmy tak mieli obiektywnie spojrzeć na to zagadnienie, bo jak to zwykle bywa, gdy jest gorący temat, to następuje polaryzacja. No i każda ze stron, no gdzieś tam jest trochę mało obiektywna i każdej ze stron można by było coś zarzucić, prawda?
Obawiam się, że nie stać mnie na obiektywizm, ale mogę powiedzieć o tym, jakie przemyślenia mi się pojawiały w momencie, kiedy po tym, jak z tyloma osobami, które polują, się spotkałam. To rzeczywiście są różni ludzie. Ja spotkałam też takie osoby, które próbują nawet w tych czasach jakoś tam dawać zwierzętom szansę, tak bym to określiła, co uważam za jakoś takie bardziej uczciwe, że to nie jest tak proste, bo też mnie aż zastanawia, jak bardzo to się wyklucza, że myśliwi mówią, albo gdzieś z tej ich narracji wybrzmiewa taki komunikat, że polowanie to jest też taki rodzaj triumfu nad naturą, czyli że to oni zdobywają tą naturę, oni zabili, oni przechytrzyli, ale ja mam cały czas w głowie takie pytanie, ale jak przechytrzyli, jeśli stanęli na ambonie i w miejscu, gdzie przed chwilą było przez 2 miesiące czy 2 lata była wykładana albo kukurydza dla dzików, albo jakaś inna roślinna, powiedzmy, żywność dla jeleni i tak dalej. Jaki to jest rodzaj przechytrzenia tych zwierząt jeszcze z tym całym doskonałym sprzętem. Więc to mnie bardzo, bardzo uderza i to jest taki fenomen, który ciężko mi zrozumieć, ale jeśli zaczniemy na niego patrzeć w kategoriach uzależnień, które są ogromnym w ogóle problemem w dzisiejszych czasach, to troszkę to jakby się rozjaśnia. Czyli, że to nie jest tylko sport, to nie jest tylko hobby, tylko rzeczywiście to jest coś już z pogranicza, albo nawet więcej, uzależnienia. I myślę, że może powinniśmy na to zacząć tak patrzeć szerzej.
Ciekawe też byłby, przepraszam, że wchodzę w słowo, taki portret psychologiczny osób, które polują. Po co one to robią de facto?
Tak, myślę też, że jeśli spojrzeć szerzej na te osoby, na to, jak wyglądają ich rodziny, życie prywatne. Ja wiem, że to jest teraz takie inwazyjne, co mówię, to znaczy wchodzenie w osobiste życie kogokolwiek w taki sposób jest trudne i dlatego takich badań nie ma, ale z tego, co wiem, to czasem są naprawdę historie pełne przemocy, bo ciężko rozdzielić zabijanie od przemocy.
Tak, przemocy.
I ja tak sobie myślę, że gdzieś to musi wszystko zostać wyładowane. Z jednej strony w tym strzale, ale co jeśli on się nie uda, co jeśli do polowania nie dojdzie, bo przecież to wszystko ma miejsce w czasie pandemii. Myśliwi przez długi czas nie mogli wyjść na polowanie. I co się działo wtedy? Więc tylko odpowiadając krótko, ja myślę, że tak wracając do tego, o czym już wcześniej mówiłyśmy, nie żyjemy już w czasach, w których możemy sobie pozwolić na tak bezmyślne podchodzenie do przyrody, a moim zdaniem zabijanie, żeby zarobić, bo to chyba już tylko o tym możemy mówić, bo nie mówimy o zabijaniu dla mięsa w tym przypadku. Realnie to nie jest, to nie jest ani tyle mięsa, ani... Tutaj dłuższa dyskusja, jeśli chodzi o ten aspekt żywieniowy czysto. No w każdym razie nie jest to nasze główne źródło pokarmu, ani nawet jakieś takie niezbędne. Więc myślę, że to naprawdę powinno być bardzo, bardzo porządnie zweryfikowane i raczej zawężone do takich niezbędnych działań, gdzie, nie wiem, zwierzęta naprawdę nam zagrażają, czy nie możemy sobie z czymś poradzić.
Tak. Pani Anno, powiedziała pani chwilę wcześniej, że właśnie chodząc do lasu na te tropienia, starała się pani zrozumieć relacje człowieka z wilkiem. Mam też wrażenie, że próbuje pani obalić stereotyp tego, że to człowiek się boi wilka, tylko wilk się boi człowieka. Chociaż zwłaszcza ostatnia część książki opisuje przypadki, gdzie wilki pojawiają się bliżej miasta, tam gdzie są ludzie. No ale też i ludzie coraz bardziej wchodzą na tereny leśne, co widać chociażby wokół dużych miast, wokół Olsztyna także. Proszę powiedzieć, jaka ta relacja jest.
To, co mi wychodzi na pierwszy plan, to taka kontynuacja poprzedniej myśli, że powiedziałam, że jeśli zwierzęta bywają dla nas jakimś zagrożeniem i mam potrzebę uzupełnić, że one zwykle bywają dla nas zagrożeniem z naszej winy. To znaczy, że to my ludzie najpierw robimy coś, albo gdzieś się pchamy, pakujemy dość bezmyślnie, to znaczy wchodzimy w miejsca, na przykład w okresie, gdzie zwierzęta wychowują swoje młode i wtedy rozjuszony dzik, locha po prostu rusza z impetem, prawda? No, to jest szalenie rzadkie i ktoś musi mieć naprawdę duży niefart albo być właśnie wyjątkowo bezmyślny. Albo przez, i to chyba jeden z najgorszych procederów, a bardzo, bardzo powszechnych, dokarmianie. I to nie jest tylko to dokarmianie, o którym ja piszę pod czatowniami fotograficznymi, które jest wielkim, wielkim problemem w przypadku drapieżników szczególnie, ale i takie bezmyślne rzucanie resztek jedzenia, różnych śmieci, a to w Polsce, tutaj na naszym terenie jest tak powszechne. Ja chodzę po lasach i po prostu spotykam tyle śmieci.
Tak, niestety.
I wiecie państwo, to jest straszny, straszny problem, bo zwierzęta się do tego przyzwyczajają. Uczą się, też my wchodzimy, tak jak tu pani zauważyła, z miastami coraz bardziej w obszary leśne, albo jakieś takie półleśne. I te nasze otwarte kontenery na śmieci, czy po prostu jakieś śmietniki albo kompostowniki, to wszystko zwierzęta przyciąga. A w konsekwencji dla nich zwykle kończy się tragicznie, bo one zaczynają przychodzić. One rzeczywiście się uczą, że to jest dość łatwe źródło pokarmu. No nic się do któregoś momentu nie dzieje. Ale później, w którymś momencie okazuje się, że nam to przeszkadza, że lis przychodzi. No jeśli by wilk przychodził codziennie, no to na początku ludzie się cieszą. I to też jest problem, że na początku się cieszą. Fajnie, jest wilk, możemy fotografować. Tylko, że bez względu na to, jakie to będzie zwierzę, zwykle w którymś momencie ono przekroczy bezpieczną dla nas granicę i będzie chciało przyjść po więcej jedzenia. Tego dnia, kiedy my nic nie wyrzucimy, kiedy akurat wyjedziemy, czy coś innego się podzieje. I wtedy już reagujemy tak, że te zwierzęta powinny zostać zabite i im większe i bardziej niebezpieczne dla nas, czyli po prostu z ostrzejszymi zębami zwierzę, tym większe szanse, że ono zginie w konsekwencji naszego zbliżania się. Więc ta relacja jest taka, że zwierzęta się boją i nawet wilki w dalszym ciągu od nas raczej odchodzą i słusznie. I fajnie, żeby tak zostało. To znaczy, to jest piękna, sielankowa wizja, że jesteśmy na polanie i wszystkie zwierzęta spokojnie się obok gdzieś tam pasą i byłoby świetnie, ale jest nas chyba za dużo, za mało, zbyt mało osób ma dużą świadomość, żeby to było możliwe i żeby taka relacja jakoś mogła naprawdę dobrze funkcjonować.
I na zakończenie, pani Anno, chciałabym zapytać, powiedziała pani, że towarzyszy pani pewna misja też informowania, zmieniania czegoś, Książka funkcjonuje już kilka miesięcy na rynku. Miała pani też kilka spotkań autorskich, była wyróżniona, tak jak powiedziałam, przepraszam, nominowana do Wawrzynu, więc to też zawsze jakaś promocja dla książki. Udzieliła też pani kilku wywiadów na ten temat. Proszę powiedzieć, czy ma pani jakiś odzew? Czy docierają do pani sygnały, że ktoś na przykład zmienił swoje myślenie, albo ktoś w ogóle się tym zainteresował i tak dalej?
Chyba najwięcej takich, że osoby, które nie wiedziały nic albo wiedziały bardzo niewiele o wilkach, odkrywają, że różne rzeczy, na przykład to wspomniane dokarmianie, wielu osobom nie przyszłoby do głowy, że to może być coś niedobrego. Mhm. Myślę, że czasami nawet ludzie przecież z tak zwanego dobrego serca dokarmiają zwierzęta. Mhm. To ja bardzo, bardzo zniechęcam i to jest jednak w 99% przypadków bardziej lepsza rada niż dokarmienie, danie jakiegoś pożywienia. Więc to są zwykle głosy od takich osób. Nie wiem, czy widziałam ostatnio recenzję w jednym leśnym piśmie i to była pozytywna recenzja. Mm. Co mnie zaskoczyło, no bo leśnicy, co opisuję w książce, często sami polują, prowadzą ośrodki hodowli zwierzyny, zarabiają na zabijaniu zwierząt, więc niekoniecznie moja książka musiała być dla nich jakaś taka wspierająca, powiedzmy, ale też wielu z nich postrzega wilka jako sojusznika właśnie w walce o ochronę lasu przed zgryzieniami na przykład przez różne kopytne, więc być może tak też do tego podchodzą. Słyszę dużo, dużo dobrych słów i to jest budujące i widzę, że rzeczywiście, kiedy jestem na spotkaniach, ludzie mają mnóstwo pytań i są szczerze zainteresowani i to też jakoś daje nadzieję, że no właśnie, że może jeszcze coś tam jest, coś się da zrobić, żeby było nam wszystkim trochę lepiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę tutaj w radiu. Przypomnę jeszcze raz, rozmawiałyśmy o książce Instynkt, o wilkach w polskich lasach. Okładkę tej książki umieszczam na Facebooku Kortowskiej Audycji Literackiej. Można sobie podejrzeć. Książka jest dostępna również w formie cyfrowej, no i oczywiście w normalnej, papierowej. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Czarne. Zapraszamy do kupowania i czytania.
Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia.